Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja dzisiaj proponuję Państwu podróże po świecie, a to za sprawą obecności w naszym studio pana Krzysztofa Kowalskiego, fotografika, podróżnika. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiem państwu szczerze, zdradzę taką tajemnicę, że długo czekałam na tę rozmowę z panem Krzysztofem i to z racji częstych podróży pana Krzysztofa, później opracowywania zdjęć, opracowywania materiałów, no ale udało się i mam nadzieję, że zaprosimy państwa na kolejne podróże w różne zakątki świata. Czy policzył pan ilość swoich zagranicznych podróży? Bo o Polsce powiemy za chwilę.
Z tym zamiarem noszę się już chyba drugi rok, żeby dokładnie policzyć. Myślę, że może dużo nie odwiedziliśmy, ale 40 krajów przekroczyło. Liczba 40 już jest zaliczona.
No to bardzo względna liczba. Dla jednych dużo, bardzo dużo, dla innych może mało. Także dla każdego oznacza ta liczba coś innego. A czy ma pan wyznaczoną jakąś górną granicę, czy raczej nie?
Górna granica jest wyznaczona przez możliwości podróżowania. Przede wszystkim zdrowie, no i nie ukrywam, że finanse.
Na pewno prozaiczny, ale ważny powód.
To są najważniejsze powody.
A proszę powiedzieć, co pana żona na te podróże, bo podróżujecie państwo razem. Czy zgadzacie się zawsze co do celu podróży, czy też są tutaj opinie rozbieżne?
To zgadzamy się w 100% i w zasadzie podróżowanie, ja już doświadczyłem tego, podróżowanie samemu jest bardziej trudne i uciążliwe. Natomiast podróżowanie w dwójkę sporo rzeczy ułatwia. Fajnie jest, że mamy jednakowe zainteresowania i nie ma między nami sprzeczności co do celu podróży, czy sposobu podróżowania, bo te sposoby podróżowania też są różne.
Panie Krzysztofie, zapewne obserwuje pan doniesienia medialne z wojny, no, z regularnej wojny, która toczy się na Bliskim Wschodzie. Proszę powiedzieć, jak pan odebrał te wiadomości, słysząc te nazwy? Iran, Dubaj, Doha. Co pan czuje, słysząc te nazwy? Pan wszędzie tam był.
Co czuję? Myślę, że wiem, co czują podróżni, dlatego że chociażby przez Dubaj kilkanaście razy przelatywaliśmy, bo to jest takie miejsce przesiadkowe do Azji, no i w niektóre rejony nawet Bliskiego Wschodu. I wiem, co można czuć, jeżeli wracając do kraju nagle okazuje się, że mamy odwołane loty. No, znam to uczucie.
Państwo tego nie doświadczyli?
No, na szczęście nie doświadczyliśmy. No, były różne sytuacje się zdarzały z lotami, ale takiej sytuacji wojennej na szczęście nie doświadczyliśmy.
Jaki jest Dubaj? Jaka jest Doha w Katarze? Czy cały czas nieustająco robią wrażenie te miasta na turystach, na osobach, chociażby nawet tylko przelatujących przez te miasta?
Ja mogę powiedzieć z pozycji osoby, która tylko się przesiada w Dubaju, dlatego że naszym celem podróży jest generalnie Azja, kraje azjatyckie, Bliski Wschód, no i przez ostatnie 2 czy 3 lata Afryka. Natomiast kraje typu Zjednoczone Emiraty Arabskie są poza naszymi zainteresowaniami. Interesują nas kraje, tak generalnie rzecz biorąc, Azja, Afryka, kraje. Im kraj biedniejszy, tym bardziej ciekawa podróż.
I
tym więcej wrażeń.
Czy chcecie państwo oglądać, tak?
Na pewno wiele osób, gdyby zobaczyło, w jakich warunkach nieraz podróżujemy, w jakich warunkach nocujemy, to by się głęboko zastanawiało, czy to ma sens. Natomiast my nie stawiamy na luksus, a na dotarcie w ciekawe miejsca, poznanie ciekawych ludzi, życzliwych ludzi, bo to nie jest tak, że ci ludzie w obcych krajach są nam nieżyczliwi. Pomijamy duże ośrodki, przeważnie w każdym kraju. Stolica jest zawsze do obejrzenia, bo przeważnie ląduje lub startuje się w stolicy, więc przy okazji oglądamy stolicę danego kraju. Natomiast duże miasta staramy się omijać, trafiać do małych miejscowości, do wiosek i tam jest najciekawiej.
Czyli kurorty turystyczne nie są w sferze państwa zainteresowań.
Powiem tak, że jeszcze nie byliśmy w naszym życiu w żadnym kurorcie, gdzie byśmy spędzali tydzień czy 2 tygodnie leżąc. To jest dla nas niewyobrażalne. Nawet podróżując staramy się omijać plaże. Plaża służy nam do tego, żeby zobaczyć ładny widok, ewentualnie zrobić fajne zdjęcie. Nie wyobrażamy sobie leżenia na plaży, powiedzmy, cały dzień. To nie jest w stylu naszego podróżowania.
Rozumiem. A Co pan czuje, panie Krzysztofie, słysząc Iran, to co się dzieje w Iranie? Państwo byliście w Iranie. Jaki to jest kraj?
W Iranie byliśmy 4 lata temu. Spędziliśmy 2 tygodnie podróżując po Iranie północnym i trochę środkowym. Na południe nie mogliśmy dojechać, dlatego że to było w lato i temperatury nie pozwalały. To były temperatury zabójcze w południowym Iranie, więc zwiedziliśmy trochę północnego i środkowego Iranu. Podróżując poza stolicą Iranu do właśnie takich mniejszych miejscowości. Większość Iranu są to pustynie. Akurat pustynie nas bardzo interesują i też czasami wyjeżdżamy po to, żeby gdzieś tam pochodzić po pustyni. Natomiast co nas urzekło, to gościnność Irańczyków. My przy każdej podróży staramy się odwiedzać też takie nietypowe miejsca. Ja odwiedzam w każdym kraju cmentarze, ponieważ to są różne kultury, różne wierzenia, różne obyczaje i na przykład Iran był bardzo gościnny podczas II wojny światowej dla Polaków. Byliśmy na cmentarzach żołnierzy polskich, gdzie zdziwiliśmy się, bo te cmentarze na przykład pilnowane są przez Irakończyków, którzy widząc Polaków od razu przynoszą jakieś owoce, robią herbatę, jakieś książki, wizyt, żeby potwierdzić, że byliśmy, są bardzo zadowoleni i generalnie ludność, taka normalna ludność Iranu jest bardzo gościnna. Zresztą Iran słynie z takiego powiedzenia, z takiego słowa tarif, czyli gościnność irańska. Oni są w stanie człowieka nakarmić, przenocować, są zadowoleni, że się odwiedza. Natomiast jest druga strona Iranu, gdzie bardzo nieprzyjemnie się podróżuje, będąc cały czas obserwowanym przez policję religijną, szczególnie kobiety, żeby miały włosy zakryte. Też doświadczyliśmy tego, kiedy do busa wpadała policja religijna i sprawdzała, czy kobiety na pewno mają zakryte głowy. Kiedy podróżuje się na przykład w środkach komunikacji miejskiej i żona musiała wsiadać z tyłu autobusu, ja z przodu, ponieważ osobno mężczyźni, osobno kobiety. Iran jest taki specyficzny, dlatego że to są szyici. Natomiast podróżując po krajach muzułmańskich, gdzie są sunnici, to można tak stwierdzić, że ten muzułmanizm sunnicki to jest taki lajtowy. Natomiast szyicki, czy to Iran, czy Afganistan, to wiemy, jak kobiety są traktowane i co tam się dzieje.
Czyli trzeba się dostosować do tych wymogów, zasad, nie ma innej opcji.
Tak, i podróżując trzeba też wcześniej dowiedzieć się o pewnych zwyczajach i pewnych obowiązkach, dlatego że taka śmieszna sytuacja, samolot dolatując do Iranu, nagle w samolocie wszystkie kobiety przeważnie, bo mężczyzn to w mniejszym stopniu to dotyczy, zaczynają się przebierać, zakładają długie suknie, spodnie, chusty na głowę, ponieważ wyjście na lotnisku kobiety, która nie jest odpowiednio ubrana, może zostać ukarana dosyć poważnie. W bagażu wielu rzeczy nie wolno przewozić do Iranu. Już nie wspomnę o alkoholu czy narkotykach, ale nawet gdyby znaleźli kabanosy, kiełbasę, szynkę, mięso wieprzowe, są za to poważne kary.
Czyli rozumiem, że na przykład te stroje to wcale nie jest to, że kobiety chcą, tylko muszą, po prostu reżim swoje zrobił w tym przepięknym starym państwie.
Dokładnie tak. I widać było już 4 lata temu, jak byliśmy, widać było zachowanie starszego pokolenia, które dostosowuje się, nosząc tam te burki, chusty. Natomiast młode pokolenie powiedzmy studentów, mieliśmy takie przykłady, że mimo tego, że kobiecie nie wolno zaczynać rozmowy z mężczyzną, a już nie daj Boże zacząć z obcym mężczyzną rozmowę, to mieliśmy takie przykłady, gdzie dziewczyna na przykład czy chłopak rozglądali się na ulicy, jak szliśmy dookoła i wiedzieliśmy, że już coś zaczyna się dziać, coś będzie. Oni się rozglądali dookoła dokładnie, patrząc, czy nikt ich nie obserwuje i podchodzili do nas i pokazywali znak Wiktorii potajemnie, próbując z nami rozmawiać, a skąd jesteśmy, a co, a jak. I to młode pokolenie już widać, że zupełnie inaczej podchodzi. Starsi jeszcze jednak przeżyli więcej lat w muzułmanizmie szyickim i inaczej reagują.
czyli młodzież zawsze jest ciekawa światła, pragnąca wolności. To jest naturalne. Pamiętamy także czasy naszego państwa w okresie komunizmu, no ale to chyba nawet nie ma co porównywać, tak?
Nie, to nie ma porównania.
Panie Krzysztofie, przygotowałam kilka dni temu reportaż o Polce wracającej z Wietnamu. Państwo też byliście w Wietnamie, odbywając tam swoją podróż. I okazuje się, że poprzez problemy trudno jest wrócić do Europy. I nowy szlak się taki wytworzył, mówiąc kolokwialnie, przez Turkmenistan. Ja wiem, że państwo też byliście w Turkmenistanie. Jaki jest ten kraj? Bo tutaj słyszę, że został odkryty na nowo poprzez ten nowy szlak turystyczny.
No właśnie, niektóre kraje zostają odkrywane na nowo poprzez to, że zaczynają się otwierać. My w Turkmenistanie byliśmy trochę przypadkowo i bardzo krótko, więc o tym kraju zbytnio nie mogę powiedzieć. Też gdzieś chodzi po głowie myśl, żeby na dłużej podjechać do Turkmenistanu, ale na dzisiaj nic nie mogę o tym Turkmenistanie powiedzieć. Tyle, co mogę poczytać i pooglądać w telewizji. Może kiedyś się uda tam dotrzeć. To
najważniejsze, że bezpiecznie Polacy dotarli do domu właśnie.
Tak, te szlaki powrotu przez różne kraje były. My akurat wróciliśmy przed wybuchem wojny z Wietnamu, bez problemu przesiadając się w Dubaju. Natomiast niektórzy wracali, tak jak słyszałem, opowieści przez Koreę, przez Norwegię, do Polski. Więc dookoła wszelkimi szlakami, jakimi się dało wrócić.
Byle tylko wrócić
Byle
do domu.
Byle tylko wrócić do kraju, tak.
No niestety ta sytuacja zapewne jeszcze potrwa, bo wiemy, że nie za bardzo sytuacja się tutaj klaruje na Bliskim Wschodzie, a więc turyści z Azji będą mieli te problemy. Który kraj zrobił na panu największe wrażenie? Takie absolutnie największe.
Trudno powiedzieć. Gdyby pani mnie zapytała o to po 3-5 pierwszych podróżach, na pewno bym wskazał taki kraj. Natomiast w tej chwili to jest trudno wskazać, dlatego że każdy kraj ma swoją specyfikę. No, na pewno po Iranie byłem zszokowany tym terrorem wobec kobiet, który istnieje w Iranie, ale też byłem zachwycony widokami w Iranie gór, gdzie wszelkie kolory, jakie można sobie wyobrazić, można było w górach spotkać. To nie są góry porośnięte zielonymi drzewami, tylko gołe stoki, bardzo kolorowe. Na pewno bardzo nam się podobał Uzbekistan, do tego stopnia, że w Uzbekistanie byliśmy dwukrotnie. Pierwszy raz podróżując w 21 roku, kiedy była pandemia i bardzo restrykcyjne, no wszystkie kraje się pozamykały. Naszym celem był wyjazd do Kazachstanu. Kazachstan się zamknął, w związku z tym musieliśmy zostać w Uzbekistanie i dzięki temu przez 2 tygodnie podróżowaliśmy po Uzbekistanie. Zrobiliśmy 8000 kilometrów, podróżując wszelkimi środkami komunikacji, od autobusów, pociągów, taksówek. No i ten kraj na tyle nam się spodobał i życzliwość ludzi w Uzbekistanie, że za 2 lata wróciliśmy znowu i zwiedzaliśmy pozostałą część kraju, gdzie jeszcze nie dotarliśmy.
Coś w sobie mają w ogóle te dawne republiki, tak, radzieckie?
To znaczy tak, no niektóre są bardzo fajne, przyjazne, niektóre jeszcze są nastawione tak na modłę radziecką. Ja tak odczułem bardzo dużą różnicę między Kazachstanem a Uzbekistanem, gdzie Uzbekistan bardzo przyjazny, bardzo fajny kraj, natomiast Kazachstan przyjazny, ale zdystansowany. To nie jest już taka gościnność, może dlatego, że my byliśmy Polakami, nie wiem, ale to już czuć taki dystans i taki dystans na pewno czuć jeszcze w innych krajach, tych republikach Związku Radzieckiego. Niektóre no, przeszły na tą stronę demokratyczną i zachowują się inaczej, natomiast niektóre jeszcze, no, ta mentalność postsowiecka jest w nich.
Przyszedł pan dzisiaj do naszego studia w specjalnej koszulce. Nepal, Katmandu, to jakaś prowokacja?
A to właśnie zapomniałem, bo to jest też kraj, który mnie zachwycił. Byliśmy w zeszłym roku w Nepalu. Do Nepalu polecieliśmy dlatego, żeby no, zobaczyć Himalaje. No, jak to do Nepalu się leci. Tam jest ponad 80% kraju, to są góry, gdzie w Nepalu jest 8 z 14 ośmiotysięczników. No niestety na ośmiotysięcznik to nie nasza bajka, żeby wchodzić, ale ponieważ chciałem jak najwyżej być, udało mi się dotrzeć do pierwszej bazy pod Annapurno na 4130 metrów. Oczywiście w Himalajach to jest kraj turystyczny, który żyje z turystyki, bardzo biedny kraj, który żyje z turystyki. Ten trekking jest limitowany. Po pierwsze, że trzeba mieć przewodnika, po drugie trzeba opłacić, uzyskać zgody odpowiednie. Nie mieliśmy na to czasu, ale ponieważ taki cel sobie założyłem, że muszę jak najwyżej dotrzeć, to po dwóch dniach kombinowania udało mi się helikopterem dolecieć do pierwszej bazy, no i tam spędzić sporo czasu oglądając przepiękne widoki.
Żeby poczuć chociaż troszeczkę tę atmosferę, tak?
Tak, poczuliśmy atmosferę, natomiast z żoną też polecieliśmy takim lotem widokowym nad Himalaje, nad ośmiotysięczniki, gdzie no, samolot latał między tymi ośmiotysięcznikami niemalże skrzydłem zawadzając o szczyty, które wystawały z ponad chmur. No i to był kraj, mimo tego, że kraj biedny, ale bardzo kolorowy i ludzie bardzo życzliwi. Biedni, ale bardzo życzliwi. Też mnie zachwycił.
Panie Krzysztofie, czy Katmandu jest bardzo zniszczone po trzęsieniu ziemi? Pamiętamy udział tam polskich strażaków, co myślę, że panu jest ten temat najbardziej bliski w ratowaniu, w akcji ratunkowej. Jak to wygląda w rzeczywistości?
W rzeczywistości widać biedę na każdym kroku. Te budynki, które ulegają dewastacji. Jest taka dzielnica jedna historyczna, gdzie właśnie jest ta stara zabudowa. Może nie widzieliśmy takich bezpośrednich skutków trzęsienia ziemi, natomiast widzieliśmy to ubóstwo na każdym kroku. Miasto jak miasto, ludzie bardzo kolorowi. My się dziwimy, że im biedniejszy kraj, tym ludzie są bardziej otwarci, życzliwi i bardziej kolorowo ubrani. To stwierdzamy po krajach afrykańskich i to samo jest w Nepalu. Nepal jest bodajże czwartym krajem, jeżeli chodzi o biedotę w Azji, a mimo tego ludzie potrafią się uśmiechać, potrafią kolorowo się ubierać, no i jakoś przystosowywać. W Nepalu też mieliśmy taką sytuację, że byliśmy w czasie, kiedy zaczęły się rozruby takie pokolenia Z, generacji Z, które doprowadziły, my wyjechaliśmy już z Nepalu po naszym wyjeździe do upadku rządu i powstania nowego rządu. Ale tego doświadczyliśmy w Katmandu, ponieważ całe oddziały policji z kijami bambusowymi rozganiały demonstrantów. Tam policja biednie jest umundurowana, wyposażona w kije bambusowe i no, tymi kijami próbuje rozgonić demonstrację. Mimo tego no, to pokolenie Z nie dało się złamać i doprowadziło do upadku rządu.
No proszę, nawet w centrum rewolucji pan Krzysztof z żoną znaleźli się podczas swoich podróży. A gdybym poprosiła pana o porównanie krajów azjatyckich i afrykańskich, gdzie pan woli podróżować, mając już to porównanie?
I tu, i tu. I tu. I sporo krajów jeszcze mamy w planach i w marzeniach, żeby ewentualnie dotrzeć. Afrykę zaczynaliśmy od Gambii. Jest to kraj wielkości 1/3 województwa mazowieckiego. Więc sobie można wyobrazić, jakie to jest terytorium.
To takie północne Mazowsze ledwo, tak?
To takie, tak, północne
kilka
Mazowsze.
Powiatów.
To jest mniejsze obszarowo niż 1/3 województwa mazowieckiego, bo tam ma 11 tysięcy z kawałkiem kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia jest bardzo duża, ale za to Gambijczycy są bardzo przyjaźni, bardzo pomocni. To jest kraj, który jest biedny, ale otwiera się na turystykę. W związku z tym oni starają się, żeby ci turyści przyjeżdżali do nich, no bo każdy dolar zostawiony, no z tego oni żyją. I o ile w Afryce, zaczynając właśnie od Gambii, od Senegalu, to co mnie zszokowało, to większość krajów Afryki śmieci. Śmieci, które są wywożone z całego świata do Afryki i tam składowane. To, że zobaczymy w wiosce jakieś, do której mało ludzi ma dostęp i nagle my byliśmy w takich wioskach i wchodzimy do takiej wioski i dzieci tam biegają w kolorowych koszulkach Adidasa, Pumy. I różnokolorowe są, to nie znaczy, że ich stać było na kupno. To po prostu z krajów zachodnich, z Europy, jeżeli moda mija i żeby nie ponosić kosztów utylizacji. Miliony ton ubrań, różnych rzeczy, elektrośmieci wywozi się do Afryki i tam się po prostu składuje. Dlatego w tych biednych wioskach można zobaczyć dzieci, które chodzą w markowych koszulkach czy skarpetkach i to na pewno w pierwszym momencie szokuje. Natomiast później, skoro już wiemy, skąd to się wzięło, to inaczej na to patrzymy. I podróżując, myślałem, że już jesteśmy w krajach, które są najbardziej zaśmiecone na świecie, ponieważ tam się nie zna recyklingu, nie zna się koszy na śmieci, natomiast my pakujemy im plastikowe butelki, torby foliowe, wszystko ile się da, próbujemy im to wcisnąć. No i oni to zużywają, zużywając butelkę, wyrzuca za siebie, bo tam nie ma kosza na śmieci, tak jak w Gambii, on nic nie może z tym zrobić. No i jeżeli już w wiosce nie można zbytnio chodzić, bo się chodzi po tych butelkach, no to ewentualnie zgrabiają na gromadki i to palą. Więc
jeszcze dodatkowo dookoła zatruwają organizmy.
Tak, tak. I po Gambii, Senegalu, żeśmy polecieli do Indii i stwierdziliśmy, że nie mieliśmy racji. Mogą być kraje jeszcze bardziej zaśmiecone, bardziej brudne, jedne z najbrudniejszych. No Indie są jednym z najbrudniejszych krajów na świecie. No i tam przeżyliśmy szok, jeżeli chodzi o takie doznania estetyczne.
Szczególnie zatruwanie Gangesu, tak? I wrzucanie wszystkiego absolutnie do rzeki.
No tak, Ganges jest święto rzeko i taką chciałem to zobaczyć na własne oczy palenie ciał i wrzucanie prochów do Gangesu, ale w Indiach mi się nie udało tego zrobić, bo chciałem cały ten proces sfotografować. Natomiast w Nepalu udało mi się zrobić taki fotoreportaż z miejsca, w którym spopielane są zwłoki, poprzez kilka tam stanowisk nad taką rzeczką i trudno nazwać to rzeczką, bo to był ściek, w którym chodziły krowy, a nad brzegiem palono ciała na kilku stanowiskach, więc mogłem to obserwować od przygotowania, poprzez układanie, poprzez palenie, poprzez wrzucanie tych prochów do tej rzeczki, a dlatego nad to rzeczko, że to jest dopływ do świętej rzeki Gangesu i buddyści właśnie tam palą zwłoki. Także różne ciekawe rzeczy też można zobaczyć.
Panie Krzysztofie, ja chciałabym godzinami z panem opowiadać, ale oczywiście wiemy, że mamy pewne ramy czasowe w stacji radiowej, tak więc zapytam, kiedy kolejne podróże, czy poczeka pan na uspokojenie się sytuacji na świecie, zaczekacie państwo, czy ruszacie mimo to? W drugą stronę może.
Nie, trzeba wykazywać minimum rozsądku, mimo tego, że mieliśmy też różne sytuacje i my tak jakoś trafialiśmy na te rewolucje w krajach albo przed, albo już po rewolucji. Mało było takich, gdzie akurat trafiliśmy. Mieliśmy takie przygody, że w Gruzji, wylatując z Gruzji, ponieważ tam już były jakieś rozruby, nawet wtedy przeniesiono parlament ze stolicy do innego miasta, ale unikaliśmy tych zgromadzeń. Ale wylatując z Gruzji, zostałem aresztowany na lotnisku i udało mi się wydobyć z Gruzji w ostatnich sekundach, kiedy ludzie już powsiadali do samolotu, zostałem zwolniony, więc różne zdarzenia się mogą przytrafić i te minimum rozsądku trzeba wykazywać, bo później nie jest sztuką narzekania, że nie możemy wrócić i proszę przysłać po nas samolot, bo trzeba też zrozumieć, że w rejony konfliktu samoloty nie mogą sobie tak latać po turystów, którzy tam utknęli. To musi być jednak bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
Miejmy nadzieję, że wrócą wszyscy bezpiecznie tutaj w rejony Europy. Mówimy głównie o strefie wpływów muzułmańskich. A kiedy druga strona globu, panie Krzysztofie? Kiedy Ameryka Południowa, Północna, Australia? Kiedy te rejony świata? Za nie, bogate?
Na razie się tam nie wybieramy, dlatego że my wybieramy kraje, które są mniej komercyjne i mniej takie turystyczne, bo właśnie to, co powiedziałem, że tam można spotkać tych życzliwych ludzi i zobaczyć takie faktycznie biedne, ale spokojne życie. To, co zadziwia nieraz nas, tak jak w Afryce widzieliśmy, że rano studnie, które zostały w wioskach wykopane przez organizacje międzynarodowe, rano ustawiają się tam dziesiątki kobiet z wszelkimi pojemnikami, by nabrać wody i ta woda służy do przyrządzania jedzenia, do prania, do wszystkiego służy. I ci ludzie wcale wbrew pozorom nie narzekają na swój los. Oni po prostu mieszkają w takich warunkach i są szczęśliwi. Do nich można iść, oni są bardzo uśmiechnięci, podzielą się tym, co mają i są szczęśliwi. Natomiast kraje bardziej rozwinięte, to już jest komercja. Tam człowiek dla człowieka ma mniej czasu i nie można. W wielu krajach było tak, że byliśmy zaciągani niemalże do mieszkań, żeby wejść do kogoś do mieszkania, żeby porozmawiać, skąd my jesteśmy w ogóle. Wyglądamy takie śmieszne sytuacje, kiedy w Afryce schodziliśmy z wioski, która była w górach i jeden z takich chłopaków, 20-kilkuletnich, zobaczył, że z żoną schodzimy i dołączył do nas. I my mówimy, że nie, dziękujemy, my sobie tu znamy drogę, jak zejść na dół, zejdziemy. Ale on postanowił, że nas odprowadzi z tej wioski i cały czas mi się przyglądał z ciekawością, bo to wyglądało tak, że jeden czarnoskóry, a drugi blady. I idzie taki kontrast dosyć duży, ale on przyglądał mi się na rękę i w pewnym momencie zapytał, czy może dotknąć mojej ręki. I on potarł ręką po skórze, dlatego że oni nie mają włosków na skórze. Mają gładką skórę i on był w ogóle zdziwiony, jak ja wyglądam, że ja mam na ręku włosy. I on chciał dotknąć koniecznie ręki. Z początku trudno nam było się tam porozumieć, o co chodzi, ale później dopiero zrozumieliśmy i nawiązała się taka już nić przyjaźni, gdzie on nas prowadził do końca tamtej drogi, pokazał, pożegnaliśmy się.
Czyli państwo możecie także stać się obiektem zainteresowania miejscowych osób, nie tylko oni, podczas waszej podróży.
Tak, to bardzo ciekawe. Wzbudzamy często sensacje, jeżeli na ulicy, powiedzmy w kraju, mężczyźni mają wszyscy czarne włosy. I nagle idzie jeden dziadek siwy. Wiadomo, że to jakiś obcy kosmita tu idzie i wszyscy się przyglądają, więc z początku tak się czuliśmy trochę dziwnie, ale można się do tego przyzwyczaić.
40 krajów, proszę państwa, już zaliczonych, mówiąc tak kolokwialnie, będą kolejne podróże. Pan Krzysztof Kowalski z żoną podróżują, są niestrudzonymi poszukiwaczami ciekawych miejsc na świecie. Jak słyszymy, tym wyznacznikiem są kraje biedniejsze, tam gdzie są ludzie życzliwi, ciekawi świata, niekoniecznie właśnie komercja krajów bogatych, także będziemy śledzili dalej państwa poczynania. A jeszcze tylko zapytam o ewentualne spotkania i wystawy, bo my chcemy, pragniemy tych opowieści. Panie Krzysztofie, czy planuje pan jakieś spotkanie, jakąś wystawę w najbliższym czasie?
To jest tak jak z umawianiem się na naszą rozmowę. Na to trzeba poświęcić sporo czasu, żeby przygotować. Ja mam satysfakcję taką, że z naszych podróży, z każdej podróży po kilkanaście zdjęć wrzucam gdzieś tam na media społecznościowe. I jeżeli później słyszę, że ktoś po obejrzeniu tych zdjęć zdecydował się, że jednak poleci do jakiegoś kraju, bo go zaciekawiło, to ja jestem z tego bardzo zadowolony. I już coraz częściej słyszę, że skoro Kowalscy mogą tam lecieć, to my też polecimy. I po to udostępniam niektóre zdjęcia i opisy danego kraju, żeby zachęcić do podróżowania, bo podróżowanie, tak jak to się mówi, jest to drugie życie po prostu.
Wciąga, tak?
Wciąga bardzo.
Trudno później tego nie robić. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja liczę, że to nie jest nasza ostatnia opowieść o pana podróżach, ale bardzo chciałam zrobić to właśnie w czasie, kiedy na Bliskim Wschodzie jest taka, nie inna sytuacja i kiedy te powroty, kiedy te przeloty są w tej chwili tak skomplikowane. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Życzę wspaniałych odkryć, cudownych i bezpiecznych podróży razem z małżonką i czekamy na państwa kolejne relacje. Pan Krzysztof Kowalski, dziękuję, fotografik, bardzo. Podróżnik, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia.